No ale od Kijowa zaczniemy dzisiaj. Łukaszenkowski, witam Państwa powtórnie i nie po raz ostatni na antenie Radia Wnet. Naszym gościem teraz Marek Budzisz, dziennikarz, analityk związany między innymi z tygodnikiem sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Wczoraj Kijów, dzisiaj Warszawa. Pan napisał tekst dla aktualnego numeru tygodnika sieci. Powstaje nowy układ warszawski. To tytuł, który można różnie czytać.
No, ja raczej miałem na myśli pewne porozumienie polityczne państw Europy Środkowej, którego celem i zadaniem jest polityka powstrzymywania Rosji. Nie tylko zwycięstwa Ukrainy w obecnej wojnie, ale również zbudowanie takiego ładu w przyszłości, ładu w zakresie bezpieczeństwa, który to będzie skutecznie odstraszał, wpływając na rosyjski rachunek strategiczny, ewentualne decyzje o powtórzeniu jakiejś formuły agresywnej polityki.
To mamy w dwóch zdaniach tą wielką grę, która się toczy, ale to przejdźmy teraz, przeskoczmy dużym skokiem do szczegółu w historii dyplomacji, jak się zapisze pierwsza w historii wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w kraju, gdzie toczy się wojna, w której nie walczą amerykańscy żołnierze.
No, ta wizyta, co najmniej z kilku powodów, jest wizytą w pewnym sensie już historyczną, dlatego że, na co zresztą zwrócił uwagę Jake Sullivan, który był z Bidenem w Kijowie, to była pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w państwie nie tylko objętym wojną, ale również w takim, które nie jest kontrolowane przez amerykańskie siły zbrojne. Bo w przeszłości prezydenci Ameryki jeździli do Afganistanu i do Iraku. Tam wojny też trwały, no ale przestrzeń, ta, w której oni się znajdowali, no była to przestrzeń kontrolowana przez amerykańskie siły zbrojne i przez amerykańskich żołnierzy, którzy byli na miejscu. Tutaj sytuacja była inna, co po pierwsze jest taką manifestacją zaufania do zdolności i możliwości również i wojskowych strony ukraińskiej, a po drugie, co nie mniej ważne, jest też taką manifestacją osobistej odwagi Joe Bidena. Dlaczego to jest istotne w moim odczuciu? Dlatego, że Rosjanie przez lata budowali narrację o tym, że Putin to jest mocny przywódca. To pamiętamy te zdjęcia z nagim torsem poruszającego się Putina na oklep na wierzchowcu. Dzisiaj wiemy, że to wszystko była inscenizacja, ale dzisiaj mamy do czynienia z Putinem, który chowa się gdzieś w bunkrze. Nie był mimo roku wojny ani razu na terenach objętych, ani nawet zbliżonych do działań wojennych, bo najdalej posunął się, z tego co wiadomo, do kraju krasnojarskiego, czyli daleko od linii frontu. Nie spotyka się z ludźmi, jest politykiem w gruncie rzeczy odizolowanym, z widocznymi problemami zdrowotnymi, a po drugiej stronie ten wykpiwany przez rosyjską propagandę, podobno ich zdaniem zdemęciały Biden, no ośmieszył po prostu Moskwę i ich możliwości. Tak to zresztą zostało odebrane również przez rosyjskich tych turbopatriotów, którzy by chcieli eskalacji działań. Więc to jest też taki, ta wizyta ma też wymiar oczywiście symboliczny, pokazujący siłę przywództwa, też i osobistego przywództwa. To takie gesty mają znaczenie. One podnoszą morale, podnoszą wolę walki na Ukrainie, o tym pisze dzisiaj cała ukraińska prasa, ale też dobrze wpływają na konsolidację świata Zachodu.
Do rozmowy włączę się ja, czyli Paweł Bobołowicz. Uprzedzam, że nie jest to Łukasz Jankowski i trochę może z przewrotnym pytaniem, bo rozmawiamy i zastanawiamy się nad znaczeniem tej wizyty, znaczeniem dla Ukrainy, dla konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, ale jednak wcześniej, gdy wielu komentatorów myślało o spotkaniu Zełenskiego i Bidena, to miejscem prawdopodobnym do tego spotkania byłaby Warszawa. Jednak to spotkanie odbyło się w Kijowie. Czy nie jest tak, że nie tworzy się, cytując znowu tytuł Układ Warszawski, tylko Układ Kijowski, czy Kijów w tej roli tego, kto może skupić i odgrywać ważną rolę w regionie, nie staje się silniejszy niż Warszawa. A jeszcze mamy taki drobny tutaj element, może nie ma w nim nic niepokojącego, może tak to ma wyglądać, może nie było na to czasu, ale prezydent Zełenski do tej pory oficjalnie jeszcze nie odwiedził Warszawy po 24 lutego 2022 roku. Czy Kijów nas wyprzedza w tych działaniach tworzenia też sojuszu i podstaw bezpieczeństwa w tej części Europy?
Wydaje się, że to jest pogląd nieuprawniony do... To moglibyśmy to długo analizować, no ale warto zwrócić uwagę, że po pierwsze mamy do czynienia z drastyczną już obecnie różnicą potencjałów między Ukrainą a Polską. Polska jest państwem wielokrotnie silniejszym i to od podstawy Polski, o czym mówią nie tylko eksperci amerykańscy, ale też i rosyjscy, zależy zdolność Ukrainy do kontynuowania walki, bo to przez Polskę dociera 90% pomocy, ale to nie tylko o tym, to nie tylko ten aspekt. No proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy, iż Ameryka odbudowała swoje przywództwo w świecie atlantyckim, bo dzisiaj nikt tego nie kwestionuje. No mamy zupełnie inny stan nastrojów w tym względzie niż na przykład we wrześniu 2021 roku, wtedy kiedy byliśmy świeżo po wycofaniu czy po ewakuacji Kabulu. Wtedy mówiono, że Ameryka, że potęga amerykańska kruszeje, że Stany Zjednoczone są słabe i niezdolne narzucić przywództwa światu zachodniemu. Dzisiaj ten obraz jest inny. Ale jeśli mówimy o tym, że Ameryka odbudowała swoje przywództwo, to też musimy pamiętać, że Ameryka odbudowała swoje przywództwo nie tylko dlatego, że się zdecydowała na znaczną pomoc wojskową dla Ukrainy, to jest oczywiście niezwykle istotne, ale również dlatego, że ta pomoc w ogóle mogła dotrzeć na Ukrainę. Bo gdyby ta pomoc nie była w stanie dotrzeć na Ukrainę, a tutaj kluczową rolę odegrała Polska, to Stany Zjednoczone nie byłyby w stanie odbudować tego przywództwa, bo Ukraina byłaby po prostu słabsza i niewykluczone, że ta siła oporu narodu ukraińskiego i przywództwa państwa byłaby mniejsza. W związku z tym to jest pewnego rodzaju związek polityczny i ja uważam, że w Waszyngtonie doskonale to rozumieją. No to dlatego Biden dwukrotnie w ciągu roku przyjeżdża do Polski, że Ameryka odbudowała swoje przywództwo w świecie atlantyckim w bardzo krótkim czasie dzięki współpracy z Polską. Gdyby Polska na przykład uprawiała politykę taką jak Węgry, to Ameryka nie byłaby w stanie wiele zrobić. Ukraina nie byłaby się w stanie bronić, Rosjanie prawdopodobnie zajęliby Ukrainę i nie byłoby dzisiaj mowy o przywództwie Stanów Zjednoczonych w świecie atlantyckim, tylko byłaby dzisiaj mowa o kryzysie świata atlantyckiego ze wszystkimi tego konsekwencjami. W związku z tym tu mówienie o tym, że Ukraina nas wyprzedza jest nieuprawnione. Natomiast to, nad czym warto się dzisiaj koncentrować i w moim odczuciu o tym rozmowy już trwają na ten temat, no to jest kwestia przyszłego ładu bezpieczeństwa dla naszego regionu. Ładu, który musi obejmować Ukrainę. To co do tego nie ma wątpliwości, ale tak samo jak w kwestii pomocy wojennej musi obejmować Ukrainę i musi być konstruowany z udziałem Polski i innych państw. I dlatego Biden spotyka się z Zełenskim i dlatego Biden spotyka się z Dudą i z bukaresztańską dziewiątką, bo to jest pewien system, to jest pewna grupowa odpowiedzialność i też grupowy interes.
A na ile możemy odczytywać informację, że tak właśnie świat postrzegany jest też w Waszyngtonie? Rzadko oficjalnie, częściej nieoficjalnie dało się usłyszeć, że, no, że Stany to jest imperium i zachowują się jak imperium i lubią pokazać, że oni mają wszystkie karty i że bez nich to reszta świata, przynajmniej taka część świata jak Europa Środkowa, Środkowo-Wschodnia, to może już nie istnieć w świecie wolności. Na ile jest tak jednym słowem, że przy okazji tej wizyty Joe Bidena kończy się pewna epoka dyplomacji paciorkowej nad Wisłą?
Ja myślę, że my mamy taki dość uproszczony obraz relacji, również relacji sojuszniczych między Polską a Stanami Zjednoczonymi i innymi państwami regionu i ten obraz sprowadza się w gruncie rzeczy do roli państwa decydującego o wszystkim i wykonawcy woli w tym wypadku Polski. Tak nie jest. To jest obraz uproszczony, a przez to nieprawdziwy. Tu relacje są znacznie bardziej złożone. Mniejsze, a Polska nie jest małym państwem, jest państwem ze względu na wielkość nawet w regionie kluczowym. Takie państwa również jakby budują swoją agendę polityczną i mają zdolność, wykonując po prostu kroki, czy podejmując działanie, narzucania, czy przesuwania, czy współkształtowania linii politycznej mocarstwa, jakim są Stany Zjednoczone. Znaczy, gdyby nie stała aktywność Polski, innych państw bałtyckich, Czech, Słowacji, na rzecz zwiększania pomocy dla Ukrainy, to ta ewolucja widoczna przecież na przestrzeni ostatniego roku polityki amerykańskiej w tym zakresie, ona by nie była tak szybka, czy nie byłaby tak głęboka, a być może w ogóle by nic takiego nie nastąpiło, bo wówczas zwyciężyłby pogląd tych państw, które optowały, takich jak Niemcy chociażby, czy Francja wówczas, optowały w ubiegłym roku za znacznie ostrożniejszą polityką wspomagania Ukrainy. W związku z tym ta relacja jest relacją dynamiczną. Tutaj to nie jest tak, że Polska czy polskie elity nie mają nic do powiedzenia i tak jak mówił w swoim czasie Jacques Chirac, powinny siedzieć cicho i nie zabierać głosu. To w ogóle generalnie amerykański system sojuszniczy moim zdaniem ewoluuje w stronę budowania takich koalicji chętnych. A istotą koalicji chętnych jest to, że ci właśnie, którzy chcą działać, którzy chcą się głębiej angażować, jakby uzyskują większe znaczenie w ramach pewnego układu sojuszniczego.
A co mogą poza bezpieczeństwem, co jest niebagatelnie ważne, zyskać? Patrzę na spływające do mnie depesze agencyjne, w tym wypadku patrzę na Polską Agencję Prasową i tak, Francja, Le Figaro, Polska stała się nowym filarem strategii amerykańskiej w Europie. Andrew Michta, kolejna depesza sprzed 2 minut, Polska stała się kluczowym graczem w kształtowaniu wyniku wojny na Ukrainie. Wszyscy nas komplementują, wszyscy nas chwalą, a z drugiej strony premier mówi, że będzie rozmawiał, starał się przekonać Amerykanów do stałej i większej obecności sił amerykańskich w Polsce i nie jest to pewne. Z tych wszystkich komplementów da się wycisnąć w czasie tej wizyty konkretne rezultaty wzmacniające i naszą pozycję, a nade wszystko nasze bezpieczeństwo?
Ja myślę, że da się wycisnąć, jak pan to ujął, tylko że musimy poczekać na nieco więcej informacji. Jesteśmy na początku wizyty, ale jeśli mówimy o systemie bezpieczeństwa dla Ukrainy i obejmującego również Ukrainę, to tutaj jest kilka elementów, bez którego tego się nie da zbudować po prostu. W związku z tym na to warto zwrócić uwagę. To jest po pierwsze, to są kwestie, nazwijmy to traktatowe, czyli cały obszar dyplomatycznych gwarancji, ale on nie musi być, to już o tym wiemy, do końca wiarygodnym, bo to zawsze, jak funkcjonuje taki system w praktyce, okazuje się w momencie jakiejś próby, czyli może się to okazać za lat kilka czy kilkanaście, a w związku z tym tego rodzaju gwarancje traktatowe są najczęściej uzupełniane przez decyzje już teraz podejmowane dotyczące zarówno dyslokacji sił, jak i na przykład budowania magazynów uzbrojenia, dajmy na to w Polsce, bo Polska jest państwem dającym głębię strategiczną Ukrainie. Chodzi po prostu o to, żeby w sytuacji ewentualnej powtórki, czyli gdyby Rosja za jakiś czas albo za kilka lat chciała znowu wejść w wojnę, to ten sprzęt, który mógłby wzmocnić Ukrainę, powinien być składowany w Polsce, bo Polska jest tutaj istotnym państwem i na to od pewnego czasu, proszę zwrócić uwagę, o tym mówi. Stoltenberg mówi o budowie magazynów natowskich i niektóre są już budowane. Tu jest kwestia skali też i większego zaangażowania Stanów Zjednoczonych. Drugim obszarem to jest sektor produkcji przemysłowej na rzecz wojska, co też już się dzieje. No, Rumunia 5-krotnie zwiększa swoją produkcję amunicji. Zwiększamy i my, zwiększają Czesi. To też są pewne decyzje, które muszą być już teraz podejmowane. Znaczy, musimy się wyciągać wnioski z wojny na Ukrainie. Znaczy kolejna ewentualna wojna z Rosją, której nie można odrzucić, no my musimy być lepiej na to przygotowani. Musimy mieć w związku z tym produkcję na potrzeby wojny zlokalizowaną w Polsce i też produkcję na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy. Brytyjskie firmy zbrojeniowe już jakby penetrują rynek ukraiński i pracują nad wspólnymi przedsięwzięciami w tym zakresie. Ten system bezpieczeństwa jest kluczowo istotny, ale on jest jakby niewystarczający. Znaczy bez bezpieczeństwa Ukraina nie będzie miała perspektywy odbudowy. Kapitał nie będzie napływał albo będzie napływał wolniej, no bo to jest oczywiste, że czynnik ryzyka tutaj ma swoje znaczenie. Jeżeli Ukraina nie będzie się odbudowywała tak szybko, jak powinna, to nie będzie w stanie utrzymać tej armii, którą chce utrzymać i uważa, że musi utrzymać właśnie po to, żeby blokować ewentualną rosyjską dogrywkę. No, w związku z tym mamy tutaj do czynienia z takim systemem naczyń połączonych. Bez odbudowy gospodarczej, bez prosperity gospodarczej nie ma silnej armii. Jak nie ma silnej armii, to nie ma bezpieczeństwa. W związku z tym, jeśli mówimy o systemie bezpieczeństwa dla Ukrainy, to mówimy też o odbudowie Ukrainy. To są dwa elementy połączone ze sobą. Między innymi dlatego, jak pisze przynajmniej wczoraj pisała ukraińska prasa, z Bidenem do Kijowa pojechała szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. No, po to właśnie, żeby domykać kwestie i bieżącego wsparcia dla Ukrainy, no i rozmawiać o perspektywach odbudowy. Tak rzeczy moim zdaniem nie powinniśmy traktować rozłącznie.
Wczoraj obserwowaliśmy historyczną wręcz reakcję rosyjskiej propagandy na wizytę Bidena w Kijowie. Za 13 minut, czy nawet 12 minut swoje wystąpienie ma rozpocząć Władimir Putin. Czego możemy się spodziewać? Jakichś specjalnych reakcji Rosji? Czy ta wizyta mogła coś więcej sprowokować? Czy tak naprawdę Putin działa według pewnego scenariusza i wie, co dzisiaj powie? I to bez względu na to, czy Biden był w Kijowie, czy Biden jest w Warszawie.
Dotychczasowe wystąpienia Putina w ciągu roku tej wojny, one, mówiąc szczerze, przynosiły raczej rozczarowanie. Znaczy, były duże oczekiwania komentatorów i analityków, że on powie coś istotnego. Potem te jego wystąpienia okazywały się takimi dość rutynowym przedstawieniem całego szeregu spraw i powtórzeniem rosyjskich argumentów. W moim odczuciu on niczego szczególnego dzisiaj nie powie, ale zobaczymy, no bo tutaj trudno przesądzać. Ja bym większą wagę przywiązywał do dokumentu, który dzisiaj opublikowało chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo to się wpisuje w ten kontekst, o którym mówił Monachium Wang Yi, czyli szef MSZ-u chińskiego, zapowiadając taki plan pokojowy Xi Jinpinga w kwestii wojny na Ukrainie. Ten dokument rzuca światło na to, jak Chińczycy sobie wyobrażają zakończenie wojny i to jest w gruncie rzeczy, tak jak ja odczytuję to, co tam się znajduje, pewna wizja nie do końca odpowiadająca aspiracjom Ukrainy. No a jeśli też weźmiemy pod uwagę, o czym mówił Antony Blinken, że Chińczycy rozważają wysyłanie broni dla Rosji, no to tutaj już cała ta sytuacja się bardzo mocno komplikuje, bo możemy mieć w gruncie rzeczy do czynienia, to jest pewien proces, a w związku z tym no też trzeba go obserwować, no z powstaniem takiej koalicji.
Dzień dobry, wejdziemy za minutę.
Chiny, Rosja, Iran. Pamiętajmy, że Ibrahim Raisi kontynuuje właściwie wizytę w Chinach. Są te niepokojące doniesienia o tym, że Iran dysponuje już uranem umożliwiającym produkcję broni atomowej, bo to odkryli inspektorzy Międzynarodowej Agencji Atomistyki. No to wszystko razem bardzo zaostrza sytuację. Też bym proponował, żeby tę wizytę Bidena w Ukrainie jakby wpisywać w ten szerszy kontekst. Ona nie dotyczy tylko i wyłącznie wojny rosyjsko-ukraińskiej, dotyczy szerszego obrazu, szerszej rywalizacji.
Po czym mówił Marek Budzisz, dziennikarz i analityk związany m.in. z tygodnikiem Sieci, ale także z think tankiem Strategy and Future. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A my bynajmniej nie kończymy dzisiejszego specjalnego A, raportu z Kijowa, już wiem. Wiem, nie powinienem tak mówić, na mnie spojrzał się Paweł Popowicz gniewnie, bo to nie raport z Kijowa, ale o Ukrainie będziemy teraz rozmawiać jeszcze bardziej szczegółowo.